Rozmowa dnia.
8.30, Maciej Wilkowski, witam serdecznie. Witam również mojego i państwa gościa, którym jest dziś bydgoski poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król. Witam.
Kłaniam się państwu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze.
Zasadnicze pytanie na początek. Czy bydgoska PESA po związaniu się z Polskim Funduszem Rozwoju została uratowana przed upadkiem?
To takie...
Łatwiejsze pytanie na początek?
Nie, pytanie, wszystkie pytania są dobre, tylko czasami, jak widać, prawda, rozmówcy mają kłopot, żeby zacząć. Sądząc po moim przykładzie, tak chciałem jakoś bardziej poetycko. Myślę, że wypłynie na szerokie wody, o tak odpowiem, wypłynie na szerokie wody PESA teraz. Bo tak jak to kiedyś publicznie powiedziałem, PESA była w takim momencie, że już była zbyt wielka na Polskę, a jeszcze trochę za mała na to, żeby zawojować świat, a ta inwestycja I zainwestowanie w PESE przez PFR pozwoli wyjść z kłopotów i wypłynąć na szerokie wody, tak bym to ujął.
Pan poseł z tego...
Mam trochę poetycką duszę, przepraszam, ale myślę, że czasem i poetycka dusza w infrastrukturze się brzyda.
O 8.30 poetycka dusza, nieźle.
Chciałem jeszcze przypomnieć z tak zwanej ostrożności pracy, że wciąż jestem abstynentem, panie redaktorze.
Okej. Polski Fundusz Rozwoju ma przejąć 70% akcji PESY. Jakie będą kolejne kroki według pana posła?
No, proszę pamiętać, że jakby dwa słowa na temat tego rynku, że na tym rynku zachodzą procesy konsolidacji, jeśli chodzi o głównych konkurentów, producentów taboru szynowego. Ten główny konkurent polski, to jakby celowo unikam nazw, żeby nie było zarzutu jakąś kryptoreklamę, był w jeszcze większych kłopotach, bo był zmuszony zamknąć jeden z zakładów. PESA zdecydowała się na wiele trudniejszą drogę, jak pan wie i państwo z pewną wiedzą, nie zdecydowała się na grupowe zwolnienia, mimo tego, że miała kłopoty, utrzymała moc produkcyjną i ten ruch i z drugiej strony wejście PFR-u pozwoli jej na zrealizowanie naprawdę dużych kontraktów, a te kontrakty począwszy od rynku tramwajowego, a skończywszy na kontrakcie dla niemieckich kolei są podpisane i są realizowane, więc naprawdę z pełnym przekonaniem uważam, że przed PESą dobra przyszłość, a jeżeli ta koncepcja PFR-u, bo ona może być realizowana w dwóch wariantach, zostanie zrealizowana, to na początek najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z holdingiem PESY i zakładów Cegielskiego w Poznaniu. No, czyli tutaj można domniemywać, że Cegielski się skupi na remontach, PESA się będzie, pewnie się skupi na budowie nowego taboru, bo tutaj przecież ma świetne osiągnięcia. No i będzie pytanie, co z tym producentem, czyli z Newagiem z południa kraju. Czy tutaj też ta konsolidacja nastąpi, czy też on będzie funkcjonował oddzielnie.
No, ale to już... Czyli PESA, Newag i Cegielski tworzyłyby ten holding?
To by w mojej ocenie byłby na tyle duży podmiot, który byłby już w stanie konkurować nie tylko w Europie, ale i na świecie. A takie procesy konsolidacyjne na tym rynku zachodzą. Proszę pamiętać, że wcześniej do PESY zgłaszały się i ci główni konkurenci zachodni, ale między innymi bardzo intensywnie próbowali wejść na ten rynek Chińczycy, którzy no najdelikatniej mówiąc na brak środków nie narzekają i bardzo chcieliby mieć jakąś fabrykę w Europie.
Dlaczego my o PESie rozmawiamy? Bo wiem, że pan poseł był zaangażowany w te rozmowy między PESą a Polskim Funduszem Rozwoju, może nie bezpośrednio, ale jednak tym tematem bardzo się pan interesował. Czy istniało zagrożenie, że jednak Polski Fundusz Rozwoju nie wejdzie w PESE, tak mówiąc bardzo prosto.
Tutaj już się odnoszę, natomiast chciałbym powiedzieć dwa słowa, bo zauważyłem między innymi na bydgoskich portalach takie pojęcie nacjonalizacji. No, trochę mnie to, szczerze mówiąc, uderzyło, bo no wszyscy pamiętamy okres PRL-u i nacjonalizacja ma niezwykle pejoratywny wydźwięk. No tutaj jest zdecydowana różnica, to znaczy po pierwsze nikt niczego nie robi siłowo. Tu się odbywały negocjacje twarde, męskie, ale odbywały się negocjacje. Odbywały się w pełnym uzgodnieniu z właścicielami PESY, do których mam wielki szacunek, bo to zawsze trzeba podkreślać, że oni kiedyś zaryzykowali swoim własnym majątkiem, swoimi własnymi domami, żeby tą firmę uratować. Więc tutaj się odbywają negocjacje. Właściciele pozostaną mniejszościowymi akcjonariuszami, ale pozostaną w firmie, więc...
Ale była taka koncepcja, że Polski Fundusz Rozwoju ma przejąć 100% akcji PESY?
Nie, Z tego, co wiem, jakby no, toczono różnego rodzaju negocjacje z tego, co z tego. No, trochę mam dylemat, bo nie wiem, o jakich, do jakiego poziomu szczegółowości mogę rozmawiać. Natomiast tak jak ze strony właścicieli, oni mieli prawo negocjować jakby z kim chcieli, czyli negocjowali też poza PFR-em, potem się zdecydowano na to podpisanie tego listu intencyjnego i teraz na zawarcie tego porozumienia. Tak, PFR też stawia jakieś warunki. Wiem, że doszło do pewnego kompromisu, który w mojej ocenie i dla Bydgoszczy, i dla PES-y będzie korzystny.
Czy Polski Fundusz Rozwoju można traktować w przypadku PES-y jako pewnego rodzaju koło ratunkowe, a za kilka lat fundusz po prostu pozbędzie się swoich udziałów, co zresztą sugeruje wypowiedzi dla portalu Rynek Kolejowy Adriana Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. On mówi, że za kilka lat państwo powinno się jednak z tego biznesu wycofać. Rozumiem, że gdyby polegałoby to na tym, że gdyby pojawił się duży inwestor, to Polski Fundusz Rozwoju po prostu by odsprzedał mu akcje PES-y, gdy ta firma zostałaby już postawiona na nogi i naprawdę była solidnym, tak jak pan powiedział, holdingiem na przykład.
No, myślę, że tutaj scenariusze są różne. No, nam przede wszystkim zależy, proszę pamiętać o tym, że jest ten projekt rządowy Lux Torpeda 2.0, który no, jest w dużej mierze oparty na tym, między innymi na PES-ie. Znaczy, krótko mówiąc, no, chcemy tą ostatnią perspektywę unijną wykorzystać do tego, żeby mieć takie okręty flagowe, które będą produkowały, bo myślę, że my z takiej trochę po PRL-u wyszliśmy trochę ze skrajności w skrajność. No, jestem chłopakiem z Bydgoszczy, ja pamiętam Kobrę, pamiętam Romet, pamiętam Eltrę. Ja nie twierdzę, że wszystkie te firmy, czy fabryki, które produkowały w PRL, że one musiały przetrwać, ale absolutnie się nie zgadzam z tezą, że one wszystkie musiały upaść. Na przykład PES-y pokazuje, że nie musiały po prostu. Jak była wola, to one mogły przetrwać. Więc
może w tych innych zakładach po prostu zabrakło takich ludzi, jak ci, którzy
myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze tak. Myślę, że w dużej mierze tak, ale a poza tym nie było takiego, znaczy no, problemów po wyjściu z PRL, to też trzeba uczciwie powiedzieć. No, było na tyle dużo, począwszy od szalejącej inflacji, a na bezrobociu skończywszy, że rzeczywiście, no ale to może na inną rozmowę, ale po prostu no, mam głębokie przekonanie, że to jest taka wartość, tym bardziej, że każda tej wielkości fabryka, która począwszy od projektu do budowy działa, no ma taką, to jest też wartość dla całego naszego rynku i bydgoskiego i polskiego. Proszę pamiętać o tych dziesiątkach i setkach miejsc pracy, które są w firmach kooperujących z PES-em, no bo począwszy od dostawy części, a skończywszy na dostawach usług. Więc to jest wartość. PFR ma takie zadanie, żeby pomóc w tym momencie. Zresztą też a propos tych sygnałów, po tym jak to porozumienie z PFR-em zostało zawarte, to te kwestie dotyczące ubezpieczeń, wiem, że...
No właśnie, chciałem o to zapytać, kończąc już temat tak. PES-y, bo jakby, aby zamknąć ten temat, brakuje właśnie pewnego zabezpieczenia, pewnych gwarancji od PZU. Dlaczego tych gwarancji nie ma?
Panie redaktorze, znaczy był z tym kłopot do pewnego momentu, no powiedzmy sobie brutalnie szczerze, no firma ubezpieczeniowa też liczy ryzyko. No ryzyko przed zakończeniem tych negocjacji, które mogły pójść, a PES-a miała pewne kłopoty ze względu na pewne opóźnienia w dostawach, to ryzyko po prostu istniało. Po zawarciu tego porozumienia i wejściu Polskiego Funduszu Rozwoju, no to ryzyko mija i wiem, że już są sygnały polegające na tym, że ten kłopot się skończy.
W maju ten temat będzie zamknięty? W maju dostanie PES-em gwarancję z PZU?
Mam nadzieję, że tak, tym bardziej, że te kontrakty, które zostały zawarte i które są realizowane w tej chwili, są naprawdę poważne. No kluczowe jest to, żeby no też ja jakby no, traktuję z bardzo dużą atencją PES-y i pracowników, natomiast też uczciwie trzeba powiedzieć, że potem jak już te kłopoty dotyczące płynności finansowej zostaną rozwiązane, ja pomagałem i zawsze będę pomagał. Natomiast jeśli chodzi o jakość, terminowość dostaw, no to tutaj w załodze musi być takie przekonanie po prostu, że dostali dużą szansę i muszą z niej skorzystać, bo no jak w każdym przedsiębiorstwie, które wychodzi z takiego wieku dziecięcego, troszkę były z tym kłopoty i wierzę, że to się uda. No ja tylko mogę powiedzieć, że się cieszę i jeżeli będzie taka potrzeba i będę mógł, to będę pomagał.
Powoli kończymy. Pan poseł tutaj powiedział niecałe 10 minut temu, że ma dzisiaj taki nastrój poetycki, romantyczny.
To romantyczny to już pan redaktor dodał, ale okej, niech będzie.
Odetchnął pan wczoraj z ulgą, gdy pan poseł Tomasz Latos otrzymał oficjalną nominację na kandydata na prezydenta Bydgoszczy?
Czy odetchnąłem z ulgą?
Tak.
To gdyby pan rektor był łaskaw rozszerzyć tę myśl.
Już rozszerzam. Chodzi mi o to, że również pan poseł był brany pod uwagę jako potencjalny kandydat.
To muszę odpowiedzieć tak, no w związku z tym, że wczoraj jest oficjalnie kandydat, wszyscy będziemy ciężko pracować na to, żeby Tomek został prezydentem Bydgoszczy, a moje prywatne odczucia tutaj nie mają żadnego znaczenia i trzeba je schować do kieszeni.
A za 4 lata będzie pan miał ambicje?
Za
5 lat będzie pan miał ambicje?
To jak dożyjemy obaj, to pan rektor będzie pierwszy, który się o tym dowie.
To jeszcze zapytam, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wystawia w Toruniu Zbigniewa Rasilewskiego do wyścigu o fotel prezydenta Torunia? Ja wiem, że pan poseł z Bydgoszczy i zaraz może mi powiedzieć, że nic mu do tego, co się tam dzieje w Toruniu, no ale to jedno województwo. Pan poseł reprezentuje w Sejmie Kujawsko-Pomorskie.
W związku z tym, że reprezentuje ziemię bydgoską, to jakby...
A jednak.
Specyfiki Torunia nigdy nie rozumiałem i no życzę powodzenia kolegom w Toruniu.
Dziękuję bardzo serdecznie. Udanej majówki.
Dla państwa również, przede wszystkim, żeby była słoneczna i żebyśmy odpoczęli. Dziękuję bardzo.
Dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK był poseł Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy Piotr Król.